Amin. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Idźcie. Oto was posyłam, jak owce między wilki. Oto słowo Pańskie. Jak ten czas leci, można by powiedzieć, ledwośmy rozpoczęli czas rekolekcji, a już przychodzi kończyć ten wyjątkowy czas i zbliża się dzień spotkania z Maryją. Dekoracja w kościele już przygotowana, tron na Matkę Bożą czeka. No tylko, że w tym momencie nie możemy tak sobie z ulgą odetchnąć i powiedzieć, no, to rekolekcje zaliczone i teraz mamy trochę spokoju. Tylko tak jak ksiądz wikariusz na początku mszy świętej wspomniał, kończą się rekolekcje. Ale to, co najważniejsze, kolejny etap życia, chrześcijańskiego życia, znowu przed nami. Bowiem, tak obrazowo mówiąc, to nasze chrześcijańskie życie rozpoczyna się w progu kościoła. Ale nie wtedy, gdy do niego wchodzimy, lecz wtedy, gdy z niego wychodzimy. Bo dla niektórych całe chrześcijaństwo to te kilkadziesiąt minut mszy świętej. Wchodzimy do kościoła, chrześcijanie my są, msza święta, różaniec, wychodzimy i bezobjawowo żyjemy. No właśnie nie. Chrześcijaństwo rozpoczyna się, gdy wychodzimy z kościoła, tam w progu. Oczywiście, żeby wyjść, najpierw trzeba było wejść. No i trwamy tutaj na modlitwie, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jak w Wieczerniku Jerozolimskim, Maryja z apostołami, niewiastami trwają na modlitwie. Drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Bowiem bali się, po ludzku zareagowali apostołowie wraz z Maryją. Świat okrutnie obszedł się z Jezusem. Oni w Wieczerniku czuli się pewniej, zamknęli się tam i trwali pobożnie na modlitwie. My nieraz też przychodzimy do tego parafialnego wieczernika, przychodzimy do tej świątyni, bo tam ten okrutny, podły świat, ludzie denerwujący, męczący. No i tutaj może czuje się człowiek tak bardziej pewnie, spokojnie u Pana Boga, za piecem w ręku Matki Bożej, pod jej płaszczem matczynym. No ale tamten świat nas jakoś przeraża. Tylko zwróćmy uwagę, że gdyby apostołowie wraz z Maryją do końca swych ziemskich dni pobożnie trwali w wieczerniku na modlitwie, to tam by się Kościół zaczął i skończył. Dlatego tak ważny był ten moment, gdy oni odważnie otwarli drzwi wieczernika. W mocy Ducha Świętego wychodzą, przemawiają językami. Rozpoczyna się sztafeta chrześcijańskich pokoleń. I to jest zadanie, które teraz staje przed nami. Na czym polega to zadanie? Słyszymy fragment Ewangelii. Jezus mówi do swych uczniów, oni teraz to będą realizować. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. To jest wasze powołanie. Cóż to znaczy, że mamy być solą ziemi? Często człowiek jest solą wokół. No i wtedy drażni. Nie. Ta metafora, ona ma powiedzieć o tym, że z jednej strony nadajemy smak życiu, ale z drugiej strony Sól już od starożytności znana była jako substancja, która jest w stanie zachować, ustrzec przed zepsuciem, przed zniszczeniem, to co najważniejsze, żywność. A więc życie czasami ratować mogła, zamrażarek nie mieli. No to sól spełniała właśnie tą rolę. I w tej metaforze co jest powiedziane? Dziś też, w tym często zepsutym świecie, zachowajcie, przechowajcie, przekażcie następnym pokoleniom te wartości, które świadczą o tym, że człowiek jest jeszcze człowiekiem. Te wartości, które stanowią fundament cywilizacji. Widzimy ewidentnie 2000 lat wznoszenia cywilizacji chrześcijańskiej na solidnym fundamencie, na ewangelicznej skale. Ilekroć człowiek Pana Boga chciał poprawiać, kończyło to się dramatami, cośmy już wspomnieli, miniony XX wiek, te dwa pomysły na uszczęśliwienie ludzkości, nazizm, komunizm, łzami, przelewem krwi, dramatem się kończyło. Dlatego my chcemy wracać do tych Bożych fundamentów. Bądźcie solą ziemi i bądźcie światłem świata. Zwróćmy uwagę, że Jezus o sobie mówi, jestem światłością świata. A my mamy nieść nie swoje mądrości, ale to światło Chrystusa. To światło Chrystusa, które rozświetla mroki ludzkiego życia. Bowiem człowiek jest właściwie bezradny, gdy chodzi o możliwości odgadnięcia, w jakim my żyjemy świecie. Człowiek polegający tylko na swoich zmysłach trochę przypomina jak dzieci, które się bawią w ciuciubabkę. Zabawa dzieci w ciuciubabkę, wiemy, na tym polega, że gdy oczy zasłonimy, no to ktoś tam się błąka, nie wie gdzie i jak bombnie w ścianę, wszyscy mają radość. Tylko, że życie to nie zabawa. I potrzebujemy jasno określonych celów. Człowiek o własnych siłach nie potrafi odpowiedzieć na pytanie o sens życia, cierpienia. Otwieramy się na światło Bożej prawdy. I w świetle Chrystusa wszystko jest jasne. Jasne jest, dlaczego ma sens dźwiganie również krzyża. Jasne jest w świetle wiary naszej, że życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. Jasne jest, że w domu Ojca jest mieszkań wiele. I dlatego podejmujemy ten trud wewnętrznej przemiany, aby każdy krok uczyniony na tym łespadole był kolejnym krokiem w stronę domu Ojca. Wszystko jest wtedy jasne. No ale człowiek jak to człowiek. Ulega tej diabelskiej intrydze, ty będziesz jak Bóg, ty będziesz znał dobro, ty będziesz znał zło. No i od czasów oświecenia, w szkole żeśmy się uczyli, oświecenie. Nagle człowiek uznał, że oświeci rozumem wszystko. Tylko, że człowiek z tym swoim rozumem, no to raczej mi zawsze przypomina górnika z tą latareczką na kasku. Tu poświeci, to zrozumie, tam to zobaczy. Ale daleki horyzont, dalej w mroku. Bo przecież rozumem nie jesteśmy w stanie zgłębić tajemnicy, tej ostatecznej tajemnicy życia. Jaki jest sens życia? Człowiek oświecony uważa, że nauka wszystko rozwiąże. I nawet na Księżycu żeśmy stanęli dzięki rozumowi. Owszem, czyńcie sobie ziemię poddaną, czas to korzystać. Ale pamiętajmy, nie ma takiego laboratorium, nie ma takiej nauki, która by nam odpowiedziała na pytanie, jaki jest sens życia, co jest dobre, co jest złe. Nauki empiryczne jedynie opisują ten świat, statystyki, a co jest dobre, co jest złe, to trzeba zostawić już Panu Bogu. I to Bóg nam objawia prawdę o ostatecznym sensie naszego żywota. I właśnie to mamy nieść innym. Bądźcie solą ziemi, bądźcie światłem świata. No tylko, że w tym momencie od razu pewnie będzie nam diabeł do ucha szeptał, człowieku, jest XXI wiek. Może kiedyś, ale dzisiaj. No trzeba być realistą. Zobaczmy, czym żyje świat. To, że żeśmy sobie tu trochę posiedzieli w tym kościele, pomodlili się, pośpiewali, to już tak dużo. No ale tam na zewnątrz? No i właśnie w tym momencie tak sobie odpowiedzmy na pytanie, a łatwiej było tym prostym rybakom z Galilei, gdy otwierali drzwi wieczernika? Oni tam siedzieli zamknięci z obawy przed Żydami. Bali się tego świata, świat był okrutny, podły, zły. Krew się lała, krwawe egzekucje to była codzienność, handel niewolnikami, codzienność. Łatwo było teraz otworzyć drzwi wieczernika? A może oni się łudzili, że przez te 50 dni, gdy trwali na modlitwie, to nagle świat się zmieni na zewnątrz? Łudzili się? Modlimy się przez 50 dni, wychodzimy, patrzymy, fajnie. Rzymian już nie ma, wzięli nogi zapas, ojczyzna wolna. Sanhedryn na kolanach czeka i prosi o chrzest. Faryzeusze biją się w piersi, przepraszają i proszą o chrzest. No nie, nie łudzili się. Oni wychodzili do tego samego świata, którego wcześniej się bali. Oni wychodzili do tego samego świata, który wcześniej ich męczył, przerażał. Ale oni byli już inni. Oni inaczej na to spojrzeli. I to też dla nas ważne. Bowiem, gdy przychodzimy do tego parafialnego wieczernika, właśnie z tymi naszymi problemami, kłopotami, nie łudźmy się. Przez czas rekolekcji świat się nie zmienił wiele. Może wcale. To, że będzie nawiedzenie Matki Boskiej, nie łudźmy się. Nie zmieni od razu całego świata. Ci, którzy nas denerwowali, pewnie będą nas dalej denerwować. Te sprawy, które nas do tej pory męczyły, pewnie będą nas dalej męczyć. Ale my możemy na to inaczej spojrzeć. To jest istotne. W tym cudzie przemiany, tej Kanie Galilejskiej, którą mamy tutaj przeżyć. Bo zwróćmy uwagę, apostołowie, gdy wychodzili z wieczernika, oni wtedy chcieli sobie przypomnieć te słowa Jezusa, bo Jezus ich nie mamił tanimi obietnicami. Jezus nie mówił, że gdy będziecie mi wierni, to ludzie będą was nosić na rękach i witać kwiatami. Nie. Słyszeliśmy tu w Ewangelii, Jezus mówi, posyłam was jak owce między wilki. I musisz sobie zdawać z tego sprawę, gdy jesteś chrześcijaninem objawowym i żyjesz Ewangelią, jesteś solą ziemi, światłem świata, to będziesz się temu światu jawił jak owca między wilkami. I cała sprawa polega na tym, żebyśmy nie mieli kompleksów owcy. Apostołowie wychodzą z wieczernika z Maryją i zrealizowali swoje zadanie, powołanie, bo nie mieli kompleksu owcy. I byli gotowi, jak owce, iść do tych wilków i chociaż wilki tego świata ich rozszarpały, zginęli śmiercią męczeńską z wyjątkiem świętego Jana. To zobaczmy, rzecz paradoksalna. Wilki tego świata, Neron, Wespazjan, ci, którym się wydawało, że są bogami na ziemi, rzymscy wojownicy, Cezar, który uważał, że jest panem świata. Odeszli do lamusa historii. Kto ich tam zna oprócz tych, co się historią interesują? Natomiast imiona tych, co wyszli z wieczernika, to my nosimy. Oni są naszymi patronami. Bo oni położyli fundamenty nowej ery. Oni położyli fundamenty cywilizacji miłości, cywilizacji chrześcijańskiej. Byli solą ziemi, światłem świata. Gdy dziś nam się wydaje, że te nasze czasy takie wyjątkowe, że świat na głowie staje, bowiem siła medialnych przekazów nieraz nas poraża, co to się w tym świecie nie dzieje. No nic nowego się nie dzieje. Tylko że, gdy mamy dzisiaj media, no to w pigułeczce, w czasie wiadomości takich czy owakich, masz wszystkie łajdactwa całego świata. No i gdy usłyszysz o dwóch, trzech łajdakach, którzy zabili, to ci się wydaje, że świat okrutny, podły, zły. Gdy usłyszysz o trzech, czterech złodziejach, no to ci się wydaje, że świat jest okrutny, podły, zły. Ale tak popatrz, co cię wokół ciebie dzieje. Czy to rzeczywiście tak się rzeczy mają? Czasami nie ulegamy jakiejś takiej swoistej iluzji? A słyszałeś kiedyś, żeby tak wieczorem w wiadomościach powiedzieli zamiast o tym, że dwóch okradło, tworzę miliony uczciwych ludzi. Realizują swoje życiowe zadania, pomagają sobie nawzajem. Czy tak kiedyś pomyślałeś, że jak słyszysz w wiadomościach, że dwóch łajdaków zabiło kogoś, że miliony ludzi pomagają sobie nawzajem, nie zabijają się. Realnie trzeba patrzeć na ten świat. A to, że jest zło, no to od początku świata tak było. Gdy nam się wydaje, że świat na głowie staje, trzeba tak spojrzeć nieraz na historię i uczciwie powiedzieć, już nieraz mogło się wydawać koniec. Te ewangeliczne ideały, romantyczne, piękne, ale odstają od rzeczywistości. Dziś patrzymy, na naszych oczach granice państw przesuwają się, wszystko się do góry nogami wywraca. A spójrzmy tak chociażby na wiek V i VI. To dopiero było. Słabe już rzymskie cesarstwo chyliło się ku upadkowi. Zadufani w sobie Rzymianie żyli już wedle zasady chleba i igrzysk. Jeść i się bawić. I to był początek ich końca. Dziś historycy często znajdują analogię z naszymi czasami. Tak pomyślmy, czym dziś ludzie żyją? Jakie mają ideały? Czy czasami nie jest to nowe wydanie tego rzymskiego zawołania? Chleba i igrzysk! Najeść się i pobawić. Tu wakacje, tam wakacje, tu impreza, tam impreza. Od wesela do wesela, od imieni do imieni. Jakoś to idzie. A jak nie ma wesela, no to imprezka w sobotni wieczór albo i w piątek, żeby weekend przedłużyć. Kto by tam się przejmował ofiarą Pana Jezusa w piątek na krzyżu złożoną. I właśnie wtedy, w tych trudnych czasach, V-VI wiek, wystarczyło, że dzikie, okrutne plemiona z północy, ze wschodu, Wandalowie, Longobardowie, Hunowie, natarli na to cesarstwo i je zdobyli. Ten czas nazwano wędrówką ludów. Wtedy wędrówka ludów, wtedy się w Europie zagotowało. O tych trudnych czasach, tak pisał później święty Hieronim, niezliczone i nadzwyczaj okrutne plemiona zajęły całą Gallię. Wszystko, co znajduje się między Alpami i Pirenejami oraz między Oceanem i Renem, spustoszyli. Ileż osób wolnych i szlachetnych stało się igraszką tych dzikusów. Biskupów zakuto w kajdany, księży zmasakrowano, zburzono kościoły. Obok chrystusowych ołtarzy rozstawiono konie, wydobyto z ziemi szczątki męczenników. Wszędzie żałoba, wszędzie jęki. Wszędzie widać było śmierć. W tak ponurej scenerii, do lamusa historii, odchodziło rzymskie cesarstwo, a z nim stara Europa. No ale my dziś żyjemy w Europie. Ale czyżbyśmy byli spadkobiercami tych, którzy wówczas triumfowali? Czy jesteśmy spadkobiercami wilków tego świata? Masz w domu portret Attili? Dzikiego, okrutnego wodza Hunów? Czcisz Genzeryka? Wodza Wandalów? Oni wtedy przecież triumfowali. Ale czy oni okazali się solą ziemi, światłem świata? Czy oni położyli fundamenty pod nową Europę? Nie. Oni byli zdolni zniszczyć to, co było jeszcze do zniszczenia. Ale niczego nie dali Europie i światu. I wtedy to w tych trudnych, mrocznych czasach na stolicę Piotrową w Rzymie został powołany syn senatorskiego rodu Grzegorz, którego potomni Wielkim nazwali, święty papież Grzegorz Wielki. I on, dźwigając na swych barkach odpowiedzialność za Kościół, za lud sobie powierzony, zastanawia się, od czego zacząć, na czym się oprzeć. Wtedy jego wzrok kieruje się w stronę wzgórza Monte Cassino, gdzie cisi mnisi benedyktyńscy, uczniowie Chrystusa, modlą się i pracują. Mozolnie przepisują księgi, żyją Ewangelią. Grzegorz w Rzymie zakłada klasztor benedyktyński, a potem rozsyła po ścieżkach splądrowanej Europy tych cichych mnichów z kulturą, sztuką, księgami, Ewangelią miłości na ustach. Poszli jak owce między wilki. Wielu zginęło śmiercią męczeńską, jak chociażby nasz święty Wojciech, wszak i on był mnichem benedyktyńskim. Ale to właśnie oni położyli fundamenty tej nowej Europy. Oni okazali się solą ziemi, światłem świata. A to dzięki temu, że nie mieli kompleksu owcy. I my mamy teraz stawać w tym dziejowym szeregu Chrystusa, aby ratować to, co jest jeszcze do uratowania. Odnaleźć fundament i odbudować to, co zniszczone zostało. Bo z zamętów dziejowych obronną ręką wychodzą te społeczności, które zachowają siłę moralną. Siły oręża, kłamstwa, przelewu krwi starcza na krótką metę. I na koniec spójrzmy chociażby na te ostatnie dziesiątki lat historii naszej ojczyzny. W niedzielę, rozpoczynając ten czas rekolekcji, wspomnieliśmy dziś błogosławionego Stefana, kardynała Wyszyńskiego. To on przecież po II wojnie światowej, gdy chciano tu nad Wartą i Wisłą zbudować raj bez Boga. On staje na czele uczniów Chrystusa. Przyznajmy, wtedy wielu straciło głowę. Wielu nie wiedziało, co o tym myśleć. Inni ulegali tym mirażom. A on trwa wtedy, gdy go od czci wiary odsądzają, za zdradę narodu do więzienia wtrącają. Trwa przy Bogu i Ewangelii jak owca między wilkami, gdy nie miał żadnej pewności, jak się to skończy. Równie dobrze mógł skończyć, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko i może słuch by po nim zaginął, a sprawa by była niewyjaśniona. Nie wiem. Natomiast on trwa i potem, gdy przyszedł ten pamiętny jesienny dzień 78 roku, inauguracja pontyfikatu papieża z dalekiego kraju, wtedy z Rzymu, stolicy chrześcijaństwa, na cały świat rozległy się słowa Jana Pawła. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było twojej wiary. Zwracał się do kardynała Wyszyńskiego papież, twojej heroicznej nadziei, twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła. Myśmy się już tak przyzwyczaili, że zawsze był nasz papież. Nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie wiara, heroiczna nadzieja i zawierzenie bez reszty Matce Kościoła przez prymasa tysiąclecia. Owca między wilkami okazała się solą tej ziemi i światłem świata. Dziś on wyniesiony do chwały ołtarzy, jemu poświęcamy place, ulice, wznoszone są pomniki. A co z wilkami tego świata? Odeszli do lamusa historii i słuch po nich zaginął. Dlatego tak ważne jest, abyśmy my dobrze zrealizowali nasze życiowe powołania, abyśmy nie ulegali tej iluzji, że te czasy takie wyjątkowe. Nigdy nie było takich czasów, żeby chrześcijanie mogli spocząć na laurach. Zawsze będzie to dla nas wyzwaniem, jeżeli chcemy być chrześcijanami objawowymi. Dlatego to trzeba też brać sobie do serca te słowa Jana Pawła z Westerplatte. Każdy ma w swoim życiu jakieś Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Dlatego też pewnym programem dla nas wszystkich, na te dni, które przed nami, winny być słowa tej znanej, kiedyś śpiewanej religijnej piosenki. Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów, gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia, jedna prawda niech mi świeci jak gwiazda, że chrześcijanin to właśnie ja. Więc żyjmy jak można najlepiej. Czy wielkie, czy szare są dni. Bo życie to skarb w naszych rękach i przez nas ma świat lepszym być. A ponieważ ta misja nasza nie jest łatwą, dlatego na zakończenie rekolekcji Kościół chce nas wyposażyć w dar odpustu zupełnego. Wspomniał na początku mszy świętej ksiądz wikariusz. Trwaliśmy tu na modlitwie wraz z Maryją. Przyjmiemy za chwilę Pana Jezusa w Komunii Świętej. A teraz wspólnie zrealizujmy ostatni warunek, jest modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Papież Franciszek tam z Rzymu patrzy na cały świat, boleje nad wieloma sprawami, modli się w różnych intencjach. My do modlitw papieża dołączmy nasze, powstańmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I na zakończenie serdecznie dziękuję za to świadectwo wiary, za to wspólne trwanie na modlitwie, za te ofiary, które w niedzielę po mszach świętych były złożone na renowację sanktuarium Róży Duchownej w Gostyni, gdzie na co dzień pracujemy, i utrzymanie naszych filipińskich kleryków, aby nie zabrakło kustoszy tego świętego miejsca. Jako wyraz naszej wdzięczności, każdy środowy wieczór o 7:00, msza święta nowennowa, wtedy jedną intencję odprawiamy w intencji tych wszystkich, którzy z nami się duchowo łączą, wspierają. Również sobota, Dzień Matki Bożej, przed cudownym obrazem Róży Duchownej odprawiamy mszę świętą w intencjach tych, którzy chcą przez ręce Maryi, Róży Duchownej, do Boga swoje sprawy zanosić. Serdeczne Bóg zapłać, a teraz otwórzmy się na dar błogosławieństwa rekolekcyjnego, bo ono nas umacniało na drogach realizacji naszego powołania chrześcijańskiego, powołania, byśmy mieli sobie dość sił i nie mieli kompleksu owcy. Pan z Wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na nas i pozostanie na zawsze. Amen.